alimentacyjny bije rekordy. Przeciętny dłużnik winien jest dziecku, tak jak wspominałam, niemal 60 tysięcy złotych. Dla alimenciarzy niespłacanie zobowiązań na dzieci stało się w gruncie rzeczy sposobem na życie. Za ich długi płacą wszyscy. Nie tylko dzieci, które żyją na najniższym poziomie, ale też gminy, które są obciążone finansową opieką nad rodzicami. W skrócie możemy powiedzieć, że płacimy my wszyscy, czyli my podatnicy. A ten dług rośnie. Już blisko 17 miliardów złotych wynosi ten dług, widoczny w rejestrze dłużników Big Info Monitor. To wzrost o ponad 800 milionów złotych w porównaniu do poprzedniego roku, o 2 miliardy 200 milionów więcej w porównaniu do stanu sprzed dwóch lat i aż o 6 miliardów 700 milionów złotych więcej niż w 2021 roku. Nie płacą, bo uważają, że, i tu cytat, nie muszą, bo nie chcą, bo twierdzą, że ich nie stać, lekceważą obowiązki wobec dzieci, wymigują się od nich, albo zakładają nowe rodziny i stwierdzają, że, i tutaj też cytat, na byłe dzieci płacić nie będą. Połowa, czy nawet ponad połowa dłużników alimentacyjnych posiada także inne niespłacone należności. Poza zaległymi opłatami na poczet dzieci pozostają na minusie w kwestiach kredytów, pożyczek, rachunków telefonicznych, mandatów itd. Jak brak wpływów z alimentów wpływa na wychowanie dzieci? Jak i gdzie walczyć o te środki? Dlaczego ten dług z roku na rok ciągle rośnie? To pytania nie jedyne, mam nadzieję, do naszych gości. A są z nami Sara Balcerowicz, adwokatka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie Państwa.
Dagmara Adamiak, aplikantka radcowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Elżbieta Ciuksza, psychoterapeutka, nasz gość telefoniczny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Może poprawię, ja jestem psychologiem, psychoterapeutką nie jestem.
Psycholog. Psycholog, tak. Dziękuję bardzo za to, bo to jednak jest zasadnicza różnica.
To znaczy powiem...
Dotykamy psychiki, ale...
Tak.
Ale z różnych perspektyw, prawda?
O właśnie.
Jak panie słyszą ten cytat, na byłe dzieci płacić nie będą, to... Co tak przychodzi do głowy?
No oczywiście duży smutek i rozczarowanie postawą mężczyzn, najczęściej mężczyzn, chociaż oczywiście też kobiety są zobowiązane do płacenia alimentów. Wydaje mi się, że nie ma takiego pojęcia nawet potocznego jak byłe dzieci. No, dzieci są zawsze, była to może być brzydko mówiąc żona.
No jest bardzo źle, jest to naprawdę zatrważające i właśnie do tych danych, które tutaj pani redaktor podała, tak jak pani mecenas mówi, no 94% to są właśnie mężczyźni, także tutaj też trzeba o tym mówić, że to też jest mocne uderzenie w kobiety i niestety to właśnie się tak dzieje. Często mężczyźni nie płacą na dzieci, również z powodów światopoglądowych, w podejściu do tego, że właśnie ta kobieta chce na przysłowiowe waciki, tak? A tutaj chodzi o realne potrzeby dziecka, które są i dlaczego to dziecko ma tracić, bo ma jednego rodzica, czemu ma być traktowane gorzej. No jest to wysoce niesprawiedliwe i nie do pomyślenia.
Pani Elżbieto.
To ja jeszcze do tego wszystkiego, co tutaj panie powiedziały, dorzucę to, co ja ostatnio słyszałam od jednej z matek właśnie w gabinecie, że to jest też na przykład jeden z ojców powiedział, że znaczy płaci, ale niesystematycznie i mówi, że robi to na złość byłej żonie.
No
po prostu.
Tylko, że na złość robi tylko dzieci.
Dokładnie.
Nie. Twierdzi byłej żonie. I to słyszałam właśnie w tamtym tygodniu w gabinecie.
Jest też bardzo wiele osób, to też pokazują badania tego problemu, które tłumaczą się, że po prostu te alimenty zostały niesprawiedliwie zasądzone i dlatego nie będą płacić. Czyli winne jest prawo, winne są sądy, tak?
Ja bym powiedziała inaczej, że niestety prawo, jak się okazuje, nie zabezpiecza w sposób dostateczny dzieci. Dlaczego wychodzimy cały czas z pozycji tutaj tego dorosłego, który w zasadzie swoim zachowaniem powoduje negatywne następstwa w życiu dzieci? Więc absolutnie ja bym nie obarczała ani prawa, jeżeli bym była tą osobą, mówiła od strony tej osoby zobowiązanej, nie obarczałabym ani prawa, ani sądów, tylko winy bym upatrywała raczej u siebie. No przecież nie będziemy dyskutować z prawomocnymi wyrokami sądów.
Mhm. Pani Elżbieto, jakie to ma konsekwencje? Bo już sam rozwód rodziców, rozstanie się tych najbliższych dla dziecka osób, to już jest niesamowita trauma i tutaj w ogóle to nawet nie ma o czym mówić. A sama wiedza na temat tego, że tata czy mama rzadziej, jak już tu wcześniej było powiedziane, ale jednak też się zdarza, nie chce płacić na dziecko. Jakie to ma konsekwencje dla psychiki dziecka?
No oczywiście, każdy, tak jak mówimy, no rozwód jest tym drugim, na drugim miejscu w kontekście przeżywania stresu, gdyby tak na to spojrzeć, to właśnie śmierć bliskiej osoby i na drugim miejscu jest właśnie rozwód, czyli to jest po prostu dramat, dramat i dla tych w sumie dorosłych, bo jednak im też to nie wyszło z różnych powodów, ale są dorośli, natomiast szczególnie jest to dramatyczne, tak jak tutaj pani powiedziała, dla dziecka i teraz jeżeli nawet rozstali się rodzice, to tak jak zawsze powtarzamy, no nie rozstają się z dzieckiem, prawda? Dziecko jest jednak ich, wspólne. I jeżeli takie dziecko słyszy, a słyszy, bo to też trzeba powiedzieć, te mamy mówią, że tata nie płaci tych pieniędzy, że są niewystarczające, że nie mogę tobie tego czegoś kupić, dać. Więc dzieci słyszą tego rodzaju informacje. Ja nie mówię, że od wszystkich rodziców, tak, od wszystkich tych mam, ale słyszą. W związku z tym same zaczynają odbierać to w taki sposób, że są obciążeniem, tak? I tu rzeczywiście, jeżeli każdy z nas, nawet my dorośli sobie możemy z tym nie poradzić, jeżeli słyszymy, że jesteśmy obciążeniem, jeżeli nawet, może nawet nie zawsze musimy to słyszeć, ale jakby w naszym takim, tym dziecięcym przetworzeniu, tym takim przetworzeniu tych informacji, to wychodzi na to, że no właśnie jestem tym obciążeniem dla rodzica. I czasami tak, i mam też takie dzieci, takich właśnie nastolatków, którzy myślą o tym, nie tylko, że myślą, ale podejmują jakąkolwiek aktywność, żeby zdobyć pewne pieniądze na swoje tak zwane drobne wydatki. I to są już nastolatkowie. I właśnie w wielu wypadkach wynika to z faktu, że chcą odciążyć tego rodzica, który ma mniejsze te właśnie zasoby, jeżeli nie wpływają te alimenty, tak? I tutaj wtedy, ja już nie mówię nawet w kontekście, że te dzieci się porównują jedne do drugich, tam gdzie są powiedzmy oboje rodziców, bo to też jest różna sytuacja, nawet jak są oboje rodziców, ale czasami się porównują, tak? Czasami nie mówią o tym, dlaczego nie jadą na tą wycieczkę, czy dlaczego tego czegoś nie mają. Wolą mówić w tych swoich rozmowach, bo tego nie chcę, tak? Czyli jakby zaprzeczają czasami swoim potrzebom. I jeżeli tak zaczynamy jakby zaprzeczać swoim potrzebom w tym właśnie takim wczesnym okresie, to później tworzy się w nas taki mechanizm, że nawet jak dorośniemy i jesteśmy już dorosłymi ludźmi we wczesnej czy tam w średniej dorosłości, to widzimy czasami wszystkich wkoło i wszystkich, w cudzysłowie mówiąc, rozpieszczamy, dajemy i w kontekście prezentów i w ogóle w jakichkolwiek upominkach, a sami na sobie oszczędzamy. Oszczędzamy, bo my nie jesteśmy tego warci, bo gdzieś nasze ciało, nasza głowa, nasz umysł pamięta te wcześniejsze lata. Więc te jakby problemy występują na tu i teraz, tak? Mówiąc o kontekście rozwojowym tych dzieci i potrzeb tych dzieci. Ale jak tak długofalowo na to spojrzymy, to później ten efekt właśnie nieotrzymywania tych alimentów, czego niektórzy nawet nie potrafią jakby połączyć, ale w naszym dorosłym życiu, no niestety odzywa się to bardzo negatywnie, bardzo.
Przytoczyłam tutaj pewne dane, które są zatrważające, ale miałam z tym kłopot, bo zaczęłam się zastanawiać, czy ja w ogóle powinnam o tym mówić. Jaka jest skala problemu? Czy w ogóle, nie tylko ja, ale czy na przykład media powinny pokazywać, jaka jest skala problemu? Bo jak tak posłuchać, prawda, że przeciętny dłużnik winien jest dziecku niemal 60 tysięcy złotych, to kto wie, czy ktoś, kto jest osobą, która powinna płacić alimenty, nie pomyśli sobie, w zasadzie to jestem w dobrym towarzystwie, tak? Przepraszam, że mówię to tak dosadnie, ale mam z tym kłopot, mówić, nie mówić, jaka jest skala problemu. Bo gdzieś chyba u podłoża tego niepłacenia, poza oczywistą sprawą, że być może, i mam nadzieję, że o tym porozmawiamy, tutaj nie ma tego poczucia, że kara za niepłacenie będzie dotkliwa i w dodatku, że spotka nas na pewno, tak? Czyli ta nieuchronność kary. Więc poza tą sprawą natury, powiedzmy, egzekucyjnej, to jest jednak chyba jakieś społeczne przyzwolenie na to, żeby nie płacić.
No moim zdaniem zdecydowanie musimy to nagłaśniać, powinniśmy o tym mówić i też z tego powodu powstał rejestr dłużników. No i wszelkie badania pokazują, że rzeczywiście wpisanie do tego rejestru, zgłoszenie do tego rejestru, bo to nie jest obowiązkowe i może to zrobić zarówno gmina, jak i osoba fizyczna, która posiada tytuł wykonawczy i kosztuje to taką symboliczną złotówkę.
Tytuł
to
wykonawczy, czyli na przykład jestem mamą dziecka, i wobec
posiadam
którego
wyrok.
Tak.
Mhm. Posiadam wyrok, gdzie zasądzone zostały alimenty i to pokazuje, to zgłoszenie, to nagłaśnianie właśnie to, jeśli ta osoba pojawia się w tym rejestrze dłużników, pokazuje, że to ściąganie alimentów staje się skuteczniejsze. Także w tym wymiarze jednostkowym, ale również, żebyśmy nagłaśniali i robili bardzo ważne też kampanie społeczne. I ostatnio tych kampanii społecznych coś jest mało. Była taka głośna kampania Alimenty to nie prezent. I ja myślę, że musimy naprawdę tutaj mobilizować instytucje, żeby zaczęły działać i nagłaśniać te sprawy. Jest to naprawdę bardzo ważne, bo no, to jest konkretne cierpienie. Myślę, że ważne, żeby podkreślić, że od 2021 roku to jest wzrost tego długu alimentacyjnego o 66%. To ważne, żeby to wybrzmiało, nie? Więc coś się tutaj zmienia cały czas mocno na gorsze.
No właśnie, ale dlaczego?
Myślę, tutaj po części zgodzę się z panią Dagmarą, że trochę jako społeczeństwo znormalizowaliśmy to, że mężczyzna nie płaci alimentów, a kobiety to są takie herosy, które sobie zawsze poradzą. I dla tego dziecka zapewnią wszystko. Oczywiście, że sobie radzą, ale to nie sposób, że one nosiły ten ciężar. I też wydaje mi się, że nie każda osoba uprawniona do alimentów wie o tym, że w sytuacji, w której osoba zobowiązana, czyli tutaj najczęściej ten tata nie płaci alimentów, no tak sposób zawiniony, czyli celowo ma, ale albo mógłby mieć, ale się uchyla od tego obowiązku, to istnieje też możliwość jakby tutaj pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. No czasem, jeżeli nie ta odpowiedzialność taka no, cywilna, egzekucyjna, no to może odpowiedzialność karna. No przecież uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego to też jest przestępstwo. No idąc dalej, jeżeli to nie poskutkuje, to kolokwialnie mówiąc jest też możliwość zabrania takiemu alimenciarzowi prawa jazdy. Myślę, że trzeba częściej sięgać po takie środki zaradcze. Może są one bardzo takie rygorystyczne, ale wydaje mi się, że dopóki taka osoba uchylająca się od alimentów nie zostanie prawnie postawiona przy ścianie, no to ma taką poczucie, że może to prawo naginać, może tego prawa nie przestrzegać. Takie jest moje zdanie.
Jeśli chodzi właśnie o tego rodzaju działania, o których pani powiedziała, to jak to działa?
W sytuacji, w której dłużnik alimentacyjny zalega z płaceniem alimentów przez okres dłuższy niż 3 miesiące, bądź suma zaległości wynosi tyle, ile powinien zapłacić przez okres 3 miesięcy, osoba uprawniona do alimentów, no jeżeli to jest pełnoletnie dziecko, to pełnoletnie dziecko, jeżeli niepełnoletnie, no to najczęściej mama, tak, czyli rodzic sprawujący bezpośrednią opiekę, powinien udać się na komisariat policji czy do prokuratury i złożyć po prostu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. No wówczas to już jest rolą organów ścigania, żeby ustalić, czy faktycznie zostało popełnione przestępstwo, czy faktycznie ten zobowiązany do alimentów ma możliwość płacić te alimenty, ale z jakichś względów się uchyla od tego obowiązku. No i wówczas już dalej jakby postępowanie prowadzi bądź policja, bądź prokuratura. I najczęściej w tych sprawach faktycznie dochodzi do skazania.
Czy tak często się dzieje?
No niestety nie. Właśnie niestety nie.
Dlaczego?
Dlaczego? Zdarza mi się w mojej praktyce zawodowej, czy tam zdarzało się, że przychodziły kobiety pytać, co możemy zrobić. Mówiłam, jakie są możliwości, ale z niezrozumiałych dla mnie przyczyn mają jakiś taki żal im tego dłużnika. O, może on faktycznie nie ma. Ojejku, ale nie, to nie będziemy go tutaj ciągać po sądach za jakieś przestępstwa. Ciężko mi powiedzieć, bo może pani Dagmara to jakby tak społecznie potrafi na to inaczej spojrzeć, ale wciąż...
Albo pani Elżbieta
tak,
od albo strony psychiki.
Tak, psychiki, dokładnie. Ja tego nie rozumiem. Może jestem taka bardzo radykalna w działaniach, ale to jest też problemem, że te matki czasami odpuszczają nie wiem w imię czego.
Myślę, że tutaj znowu brakuje nam edukacji i niestety też jest takie podejście, że to jest niska szkodliwość społeczna czynu, co też niejednokrotnie sądy w ten sposób właśnie orzekają i nie skazują tych alimenciarzy. No i ważne jest właśnie zmiana w naszym podejściu. Gdzieś naprawdę tutaj masa pracy, którą trzeba włożyć i tak samo u dzieci, bo do mnie się na przykład też zgłaszają młode osoby, bo ja też prowadzę fundację Równie, która działa właśnie wspierając także młode osoby pokrzywdzone właśnie pod tym kątem. Zgłaszają się do mnie i też mówią, ja nie chcę, tacie, nawet jeśli nie mają kontaktu z ojcem, bo często to się z tym wiąże, nie ma, nie płaci, no to też nie chce kontaktów, więc to dziecko naprawdę też czuje się po prostu odrzucone. Ale one mimo tego mówią, ja nie chcę, tacie, robić pod górkę, ja wiem, że on ma nową rodzinę, ja wiem, że on ma nowe dzieci, że on potrzebuje na nie płacić. No to jest strasznie smutne, bo każdy człowiek zasługuje na to, żeby mieć dwójkę rodziców, a jeśli ci rodzice, któryś z nich nie jest na to gotowy, no to powinien chociaż jako dorosła osoba ponosić odpowiedzialność za to, że to dziecko na ten świat sprowadziło.
Pani Elżbieto, jak pani to wytłumaczy? To, o czym mówiła pani mecenas, że tak mało osób, tak mało na ogół kobiet jednak, wiedząc, że ten dług rośnie, ten dług, nie mówimy już o tej skali ogólnej, tylko ten konkretny dług wobec własnego dziecka rośnie, nie podejmują żadnych kroków, które jednak mają, jakieś możliwości mają.
I tutaj przychylam się do tego zdania, co, nie wiem, to pani mecenas, tak, która przed chwilką wypowiedziała i rzeczywiście tak to wygląda, tak to wygląda. I to, o czym pani mecenas mówi w kontekście, jak się spotyka z tymi młodymi ludźmi, którzy to tłumaczą. I ja to samo słyszę u siebie, jak pracuję w gabinecie. To samo, te same słowa. Mam właśnie w pracy też właśnie młodych tych ludzi, którzy bardzo bronią tych swoich rodziców i wiedzą, że te pieniądze nie wpływają, wiedzą, no dosłownie powiem to samo co poprzedniczka, co pani wcześniej, że widzą, że ten ojciec jakby nie wspiera finansowo, ale tłumaczą na wszystkie możliwe sposoby, żeby tylko i wyłącznie jakby ocalić tego ojca, że w końcu nie jest taki zły, tak? I to jest dramatyczne, to jest dramatyczne. I myślę sobie, że w ogóle tak samo kobiety identycznie nie podejmują tych właśnie takich, że tak powiem, radykalnych kroków właśnie z tego powodu, że gdzieś mamy mentalnie taki przekaz i to już od dawien dawna przecież, że źle się o rodzinie nie mówi. Nawet jak ta rodzina już nie tworzy tej komórki takiej typowej, klasycznej, ale nie mówi się źle, tak? Czyli to wszystko się gdzieś tam trzyma gdzieś tam pod dywanem, tak? Gdzieś to się chowa. I jeżeli nawet któraś z kobiet właśnie chce, stara się i jakby osiągnąć te wpływy związane właśnie od tego ojca w kontekście tych alimentów, to czasami nawet słyszy od bliskich sobie osób, po co, zostaw, nie ciągaj jego, tak? Czyli znowu jakby czasami na tą kobietę spływa też taki zły przekaz, że to jakby ona jeszcze, ta kobieta chce jakby odegrać się na tym byłym mężu, czyli ojcu w sumie tych dzieci, ponieważ jest niezadowolona i czasami to słyszę, ponieważ ma swoją, ma, nie to, że swoją, ma nową rodzinę, prawda? Więc czasami kobiety nawet tego rodzaju teksty słyszą, tak? Gdzie byśmy bardziej oczekiwały gdzieś tego wsparcia, tak? Więc myślę sobie, że jest ogromne też takie w nas poczucie winy, tak? Wstydu, jak ja będę po sądach chodziła, jak ja będę chodziła na policję, a jak ja będę coś źle mówiła o tym ojcu, prawda? To tak jakbym czasami o sobie źle mówiła. Więc te wszystkie lęki wtedy czasami wychodzą, że tak powiem, na światło dzienne i jesteśmy w tej swojej skorupie. Aczkolwiek też mogę przyznać, bo znam też takie panie, takie mamy, które rzeczywiście walczą o te pieniądze, nie odpuszczają, natomiast jakby ponoszą też takie koszty, takie swoje, wysokie, takie emocjonalne, ponieważ wymaga to ogromnego wysiłku, tak, takiego emocjonalnego i czasami są naprawdę bardzo zdeterminowane, i osiągają, czyli ten ojciec gdzieś tam płaci te pieniądze z różnych powodów, adwokatów swoich wynajmuje, no różne sposoby, ale te koszty dla tych kobiet są bardzo wysokie. Natomiast kobiety, matki w wielu wypadkach są też i zmęczone, i przepracowane. W związku z tym czasami już nie mają siły i przestają walczyć. I później już to, co zauważamy, to jest taka wyuczona bezradność. I to, co tutaj też padło, jakoś sobie poradzę, tak? Mówi kobieta, mówi matka, tak? I tutaj rzeczywiście to wszystko wygląda właśnie wtedy w ten sposób, że te matki właśnie pracują na kilku etatach, nie mają kontaktu później z dzieckiem, bo cały czas gdzieś tam pracują. Dziecko też to widzi. I tak jak mówiłam, najbardziej mimo wszystko poszkodowane, mimo wszystko jest wtedy to dziecko, bo widzi, że ojciec nie płaci, słyszy, że ojciec nie płaci, widzi matkę zapracowaną, której nie ma de facto przy tym dziecku. I to są czasami naprawdę bardzo kłopotliwe sytuacje. My nawet mówimy teraz dziecko, ale czasami w tych rodzinach jest dwójka, trójka tych dzieci. Że czasami te matki rzeczywiście, jak przychodzą, to właśnie mówią na temat tego swojego dziecka, ale też czasami w którymś momencie mówią te kobiety, ja już sama nie wiem, co ja mogę jeszcze zrobić, tak? Czyli gdzieś jakby ten ich próg wytrzymania też czasami już się, że tak powiem, obniża. Więc te koszty psychospołeczne są po prostu bardzo, to bardzo ogromne. I ja zawsze jednak w kontekście tym, że ja się zajmuję od okresu psychologią rozwojową, od okresu prenatalnego aż po śmierć, więc ja po prostu widzę te dzieci kiedyś tam w przyszłości jako dorosłych ludzi, którzy już jakby na starcie wchodząc we wczesną dorosłość są już skrzywdzone. I to jest, ja jakby tak patrząc na to szerzej, to po prostu dla mnie dlatego to jest zatrważające, że nie ma możliwości dwóch dorosłych ludzi tak się porozumieć, żeby godnie wychować własne, zaznaczam, dzieci. To jest po prostu przerażające, ale tak się dzieje.
Pani Dagmaro, pani wspomniała o rzeczy też, która nie brzmi najlepiej, to jest mało powiedziane. A mianowicie, że tego rodzaju sprawy w sądzie, kiedy chodzi o skuteczną egzekucję alimentów, są czasami, jak rozumiem, rozstrzygane w ten sposób, że jest orzekana niska szkodliwość społeczna?
Już wyjaśniam, bo nie do końca.
Nie do końca, tutaj jest zrozumiałam.
Tak, tutaj mamy postępowanie karne, mamy przestępstwo niealimentacji i tutaj w tym aspekcie rzeczywiście pojawiają się takie wyroki. Ale to dotyczy ukarania, tak jak mówię tutaj w postępowaniu karnym, tak? A mamy drugą drogę, czyli właśnie egzekucja tutaj finansowa tych alimentów i żeby ta egzekucja się odbyła. I tutaj zdecydowanie jakby jeśli mamy tytuł wykonawczy, to może być też ugoda na przykład zawarta przed sądem, ale no najczęściej jest to wyrok, w którym są zasądzone alimenty. No i jeśli taki tutaj nasz najczęściej pan, ale też może być to kobieta i zdarza się, że są to kobiety, nie płacą na swoje dziecko i w przeciwieństwie do postępowania karnego, gdzie muszą być te 3 miesiące, jak pani mecenas powiedziała, to jeśli chodzi o ściągalność, o egzekucję alimentów, wystarczy tylko jedna niezapłacona rata alimentacyjna i już możemy składać wniosek egzekucyjny do sądu. I wtedy rusza postępowanie, sąd wydaje tutaj postanowienie i mamy i sprawę, trafia to do komornika, który powinien ściągnąć te alimenty. Niestety, znowu mamy smutną informację, taka ściągalność to jest poniżej 25% w naszym tutaj w Polsce.
Jeszcze pewnie do tego wrócimy, natomiast mamy telefon, dzwoni do nas pan Bogusław. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór państwu, witam wszystkich w studio i na antenie i słuchaczy, pozdrawiam. Drodzy państwo, ja tak króciutko, żeby dużo czasu nie zabierać, może malutko się pochwalę. Po 23 latach cudownego małżeństwa rozstaliśmy się z małżonką i powiem ogólnie, jest mi wstyd za mężczyzn, przede wszystkim za mężczyzn i częściowo za kobietę. My porozumieliśmy się w bardzo piękny sposób. Matka moich dzieci została mamunią moich dzieci. Nie było żadnej sprawy o alimenty i to, co ustaliliśmy, jak miałem więcej pieniążków, płaciłem na moje dwie cudowne córeczki. W tym momencie jesteśmy w bardzo cudownym kontakcie i teraz proszę uważać, moja była żona i jej przyjaciel zostali nawet świadkami na moim ślubie, ponieważ mam następną żonę i trzy córeczki, także w sumie 5 owoców miłość, to jest po pierwsze. Druga sprawa, za moich czasów, bo jestem w tym roku 10 listopada 60-latkiem, były prace interwencyjne. Tacy delikwenci, którzy nie płacili pieniążków już zasądzonych przez sąd, gdzie komornik nie mógł, z tego co tutaj państwo wspominacie, uzyskać pieniążków od alimenciarza tak zwanego, przepraszam za takie ujęcie słowa, bo, no, ponieważ gardzę tymi ludźmi, był zakładany kombinezon. Ci ludzie przeprowadzali różne prace, niech to będzie w mieście Szczecin, i państwo płaciło te pieniążki dla matek lub dla ojców z alimentów. Także jestem za tym, żeby nasz ukochany rząd wprowadził takie po raz kolejny prawo, bo nie wiem, czy to jest dzisiaj też to prawo funkcjonuje, że są prace interwencyjne, kombinezon, praca na mieście lub gdziekolwiek i z tego tytułu prac były pieniążki płacone na te nasze cudowne owoce miłości, których nam coraz to mniej i brakuje. Także dziękuję za mój głos i ściskam was w moim sercu. Dziękuję, że poruszyliście ten bardzo ważny temat dla naszych dzieci.
Dziękujemy panie Bogusławie, pozdrawiamy serdecznie. No tak, nie były dzieci, tylko owoce miłości. Słowa są ważne i to jednak jest wielka różnica, jak nazywamy. Ale tu chyba jest rzecz do wyjaśnienia, jak to jest z tymi pracami.
No, chciałam powiedzieć tylko, że przepiękne słowa pana Bogusława i dziękujemy, myślę, tutaj wszystkie za to właśnie stanowisko. I coraz więcej rzeczywiście, no tutaj te wszystkie dane, które przedstawiamy, są kiepskie, ale no prawda jest taka, że gdzieś też pojawia się takie podejście, że te rodziny patchworkowe, że rzeczywiście rozstają się ludzie i wspólnie gdzieś tak naprawdę tworzą rodzinę, te poprzednie, poprzez poprzednich związków. obecne i wspólnie jakoś nawet się czasami dzielą i opieką i się wspierają tutaj, ja zostanę z dziećmi teraz, ja zostanę z twoimi i się przyjaźnią i naprawdę da się, można. I myślę, że musimy właśnie tak się gdzieś nastawiać i w tym kierunku zmierzać, bo, no bo to jest normalne, że ludzie mogą przestać się dogadywać i chcą wziąć rozwód i jak najbardziej musimy zacząć odnajdywać się w takich sytuacjach. Ale wracając, mamy, jeśli chodzi o właśnie to przestępstwo niealimentacji, to rzeczywiście jest taka możliwość, że tutaj sąd wobec takiego alimenciarza zasądzi prace społeczne, ponieważ mamy karę grzywny, karę ograniczenia wolności bądź karę pozbawienia wolności do roku, ale może być też do dwóch, jeśli tutaj mamy sytuację, jeśli osoba uprawniona została narażona na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb, tak? Czyli jeśli zostanie wykazane, że te podstawowe potrzeby nie są spełnione przez brak alimentów, no to nawet do 2 lat takie pozbawienie wolności, tak? Więc kara ograniczenia wolności, również też prace społeczne mogą zostać zasądzone.
Przy czym tak. Tutaj bym tylko uzupełniając, co powiedziała, bo pan Bogusław mówił, ja osobiście jako prawnik nie spotkałam się z taką instytucją tych prac interwencyjnych, bo oczywiście tutaj zgodzę się z panią Dagmarą, że istnieje kara ograniczenia wolności, czyli te prace społeczne, ale w tym przypadku żaden organ nie wypłaca zastępczo pieniędzy osobie uprawnionej do alimentów. Po prostu to jest taka forma kary, masz iść i odrobić społecznie pracę, ale jakby
następnie dzieci i tak nie mają
dokładnie
tych pieniędzy.
Dokładnie tak. I jeżeli kiedyś istniała taka instytucja, to uważam, że była ona całkiem sensownym rozwiązaniem, bo myślę, że nierzadko się te pieniądze znajdowały. Pytanie pozostaje, czy to było uznane za zgodne z naszą konstytucją, bo coś czuję, że to mogło być związane z tym, że były ograniczane jakieś prawa do wolności człowieka, ale tutaj pani Dagmara jest specjalistką od praw człowieka, więc pewnie też mogłaby się wypowiedzieć.
Natomiast ja chciałabym przywitać jeszcze jednego gościa. Anna Borkowska-Makarewicz jest z nami, psychoterapeutka.
Dzień dobry.
Dobry wieczór, dzień dobry. Dziękuję też pani Elżbiecie Ciukrzy, która jest psychologiem. Dziękuję bardzo. I pozdrawiam.
Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.
Zatem pani Dagmaro, jeszcze kontynuując ten wątek.
Ja bym tutaj dodała, że można by było postrzegać te prace społeczne jako pewną odpracowanie tego, co wypłaca fundusz alimentacyjny, tak? Czyli, że jednak tutaj państwo w sytuacji, kiedy nie ma możliwości właśnie ściągnięcia alimentów, no to taka osoba uprawniona może zgłosić się do funduszu alimentacyjnego i otrzymać te pieniądze z państwa. I tutaj mamy bardzo ważne informacje, że próg dochodowy od wielu, wielu lat wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Czyli przekładając to na realia, dopiero kobieta zarabiająca minimalną krajową, która ma 2 dzieci, będzie mogła otrzymać takie świadczenie z funduszu alimentacyjnego, więc to jest bardzo nieskuteczne i nieadekwatne do dzisiejszych realiów, kiedy nota minimalna wynosi 3,5 tysiąca, tak? Więc zdecydowanie tutaj powinno ulec to zmianie, ten próg dochodowy, żeby tutaj dzieci znowu
właśnie
uzyskiwały.
3,5 tysiąca więcej chyba jednak.
Na rękę, 3,5.
A, rozumiem.
Tak, na rękę. Tutaj wszystkie kwoty, które podałam, są netto, tak?
Rozumiem. Pani Anno, rozmawialiśmy tutaj o przyczynach tych zatrważających danych, czyli ciągle rosnącego długu wobec dzieci, które powinny otrzymywać alimenty. Rozmawiałyśmy o takim no jednak swoistego rodzaju przyzwoleniu społecznym na tego rodzaju postawę, ale z drugiej strony to jest to, o czym przed chwilą wspominała pani Dagmara, że można inaczej, że też pojawiła się taka nawet, no nie wiem, nie chcę tego nazwać modą, bo to by było dyskredytujące, ale coraz więcej jest takich przykładów, kiedy te rodziny po rozstaniu się często już właśnie nowe rodziny, czy to mamy i taty, i te dzieci żyją w jakimś takim, w takiej no, patchworkowej rodzinie, jak to się mówi. Myśli pani, że to jest jakaś taka tendencja, która może przynieść uzdrowienie sytuacji, czy raczej nie powinnam być optymistką w tym względzie?
Trudno mi powiedzieć, co pani redaktor powinna. Ja mogę tylko o sobie i mogę powiedzieć, że ja nie jestem optymistką, ponieważ ja, przyglądając się najczęściej takiej rodzinie jednak przez pryzmat dziecka, no widzę tyle cierpienia, widzę tyle ran, które ta rodzina odnosi w wyniku tego samego procesu, rozwodu, każdego etapu tego rozwodu, że trudno mi jest wyobrazić sobie, że później jakby ktoś z tego wychodzi taką obronną ręką. I oczywiście zdarzają się takie szczęśliwe, piękne, dojrzałe decyzje, w których ludzie jakoś biorą odpowiedzialność za swoje wybory, decyzje i sytuacje, które po prostu w życiu zorganizowali. Natomiast to jest jednak zdecydowana mniejszość. I kiedy tak przysłuchuję się temu, to ja jednak byłabym za tym, że po prostu jest to olbrzymia i okropna szkoda dla wszystkich w rodzinie, a najbardziej oczywiście dla dzieci, które wyrastają w takiej permanentnej przemocy emocjonalnej.
Mhm. Tutaj jest jeszcze jedna kwestia, bo znam osoby, które dotknął ten problem, że są dzieci, mama samotna, wychowująca te dzieci, mimo że były mąż, ojciec tych dzieci nie płaci tych alimentów, to o tym nie mówi dzieciom, bo wychodzi z założenia, że już sam rozwód był traumą, już sam rozwód przyniósł to poczucie, które jest jednym z najgorszych, a jeśli spotyka nas w dzieciństwie, kiedy jesteśmy no bardziej bezbronni niż później jako dorośli, chociaż dorosłych też dotyczy ten problem, czyli poczucie bycia niechcianym, odrzuconym, niepotrzebnym, tak, że już samo to było, powoduje, generuje tego rodzaju myśli i emocje, więc może dziecku oszczędzić chociaż informacji o tym, że no tata nie płaci pieniędzy na utrzymanie.
Ja nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jak jakiekolwiek usprawiedliwienie dla ludzi, którzy nie utrzymują swoich dzieci, ale powodów, dla których jakie teorie głoszą często ludzie, nie płacąc za utrzymanie swoich dzieci, są bardzo różne. I myślę sobie, że to takie wzruszające, kiedy ktoś tam próbuje chronić dziecko. Natomiast to, że ktoś nie płaci, to my z perspektywy dojrzałego, dorosłego wiemy, że to jest jakimś elementem przemocy, a dziecko niekoniecznie tak to rozumie i często tak też jest, że jednak ma tą więź jakąś z ojcem i trudno jest mi tutaj jednoznacznie odpowiedzieć, bo skomplikowaność tych rzeczy jest bardzo, bardzo złożona.
Mhm. To może odwrócić w ogóle problem, to znaczy spojrzeć na niego z drugiej strony. Nie jak jest, tylko jak powinno być. To znaczy, czego nam trzeba, żeby to funkcjonowało dobrze?
No ja myślę, że to jest odwieczny problem. Trzeba nam dobrej edukacji. Mhm. Trzeba nam dobrej edukacji, trzeba nam rozmów na temat tego, co to jest rodzina, co to jest kryzys w rodzinie, jak rozwiązujemy problemy, co to jest odpowiedzialność, jak tą odpowiedzialność wspieramy. Trzeba nam rozumienia tego, gdzie są granice w relacji, w związku, w relacji między dzieckiem a rodzicem. No, wydaje się, że przez ostatnie 30 lat co najmniej, odkąd ja jestem dorosła, no, zrobiliśmy bardzo dużo, żeby było inaczej.
Też takie, myślę, że tutaj warto dodać właśnie zdrowe radzenie sobie z emocjami po prostu. I rzeczywiście my gdzieś nie jesteśmy tego uczeni, nie byliśmy tego uczeni. No dzisiaj właśnie coraz więcej osób trafia na terapię też w wyniku tego. No bo nie oszukujmy się, właśnie często to niepłacenie alimentów jest formą zemsty, jakiejś tutaj złości w sobie gdzieś tam nie ulokowanej, odpowiednio niezaopiekowanej, no i uderza w bezbronne dziecko, więc zgadzam się tutaj w pełni, że potrzebujemy edukacji, kampanii społecznej, właśnie też tej edukacji i w szkołach, i edukacji rodziców. No to też gdzieś naprawdę bardzo u nas kuleje w społeczeństwie to, jak traktowane są dzieci w domach rodzinnych, po prostu komunikacja, szacunek, wsparcie. No dalej gdzieś funkcjonuje to określenie, że te dzieci i ryby nie mają tego głosu.
Tak.
A dziecko ma też prawo uczestniczyć w jakichkolwiek rzeczach, które go dotyczą. I tutaj pani redaktor zapytała, żeby nie mówić, tak?
Nie, to było pytanie.
No właśnie. Czy mówić, czy nie mówić temu dziecku, czy to jest coś dobrego? Oczywiście tutaj perspektywa psychologiczna jak najbardziej. Rozumiem też tą opcję, że to może być pewna forma wsparcia, ale wydaje mi się, że dziecko widzi czasami więcej niż nam się wydaje, rozumie więcej. I ci młodzi ludzie, może mówiąc też właśnie z perspektywy młodych osób, które się do mnie zgłaszają, one też biorą na siebie ogromną odpowiedzialność i ta szczerość i to traktowanie tej młodej osoby jako, oczywiście to też jest, zależy od wieku tego dziecka, ale jeśli już jest to osoba nastoletnia, to myślę, że powinniśmy stawiać na szczerość i wyjaśniać, jak wygląda ta sytuacja, ale z szacunkiem, z empatią i w żadnym wypadku nie piętnować tego rodzica, tak? To też trzeba o tym powiedzieć, że jeśli jesteśmy tą mamą, kochamy to nasze dziecko, no i ten ojciec nie płaci, no to my też powinnyśmy być mądre, odpowiedzialne i nie piętnować tego ojca, nie mówić tych złych rzeczy do dziecka, tak? Mówmy przyjaciółce, mówmy sobie na terapii na przykład, ale nie do dziecka, bo to nie chodzi o to, żeby teraz wzbudzać właśnie tą nienawiść, niechęć, bo to też szkodliwie wpływa na tą relację, nie?
Ja też bym dodała.
Ja mam taką myśl, takie przemyślenie, że chyba szalenie ważne jest to, żeby sprawy dla dorosłych zostały między dorosłymi, sprawy dla dzieci zostały dla dzieci i aby te granice były dosyć czytelne, bo sam proces rozstawania się rodziców, przechodzenie przez rozwód, badania, decydowanie o spotkaniach, o niespotkaniach i tak dalej, jest na tyle raniący, co obojętnie dla małego dziecka, dla dużego dziecka, dla młodego dorosłego. Ja często spotykam studentów, którzy rodzice mieli taką fantazję, że poczekają do 18 roku życia swojej pociechy, żeby się po prostu rozstać, bo wtedy będzie dłużej dorosło i pojedzie na studia. Ja myślę, że to jest bardzo raniąca historia, wywracająca bardzo dużo w życiu każdego młodego człowieka. I byłabym za tym, żeby jednak tak filtrować różne informacje i rozumieć też, gdzie te granice przebiegają, bo dzieci oczywiście mają bardzo dużo jakby swoich dylematów do rozwiązywania i myślę, że stawianie ich w obliczu naszych dylematów i rozwiązywania jeszcze tego, czy tata mnie kocha, czy nie kocha, bo płaci, czy nie płaci, no to już jest jakaś bardziej wyrafinowana forma przemocy.
Tak, ja się oczywiście zgodzę z moimi przedmówczyniami, ale też bym chciała powiedzieć jedną rzecz, tak patrząc z perspektywy dziecka, ja bym zachęcała mimo wszystko, żeby nie patrzeć na tatę, patrzeć na dziecko i mimo wszystko, żeby sięgać po tą próbę pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Dlaczego? No, ja rozumiem, że no nie chcemy robić problemów, ale trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, o której nie wspomniałam. Że w sytuacji, w której ten zobowiązany do alimentów w ciągu 30 dni od chwili pierwszego przesłuchania w sprawie jako podejrzany uiści całe zaległości, to on tej odpowiedzialności karnej nie będzie ponosić. Czyli taki tata zobowiązany z zaległościami alimentacyjnymi, ma zaległości, dostaje zarzuty, ale no reflektuje się, robiłem źle, mam 30 dni na to, żeby ten dług spłacić, spłaca ten dług, tej odpowiedzialności nie ma, więc myślę, że to też może być jakiś bad.
Argument w sprawie, to znaczy, żeby jednak próbować dochodzić tutaj.
Tak, tak, róbmy to dla dzieci, tak myślę.
I ja bym jeszcze z tej perspektywy prawnej dołożyła, że naprawdę wnośmy o egzekucję tych alimentów. Też nie patrzmy z tej perspektywy, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, czy mi szkoda tego człowieka, czy mi go nie szkoda. Dziecko powinno być w centrum. Tutaj z panią mecenas się w pełni zgadzam. I kilka ważnych też informacji, jeśli alimenty przysługują na dziecko niepełnoletnie, to nie ma przedawnienia, tak? Czyli na przykład nie płaci ta osoba, nie płaci, rodzic nie płaci nawet od, nie wiem, 10 lat. No i właśnie dziecko ma 16 lat, bo mówię, czasami to dzieci same się budzą i mówią, ja chcę gdzieś się domagać, ja chcę pomóc nawet mamie czasami, nie? Budzi się 16 lat, no a co z moimi alimentami? Czy ja mogę tutaj się domagać? Czy my z mamą możemy coś zrobić? Możecie jak najbardziej za cały ten okres domagać się alimentów, także nie ma tutaj przedawnienia, jeśli chodzi o tą osobę niepełnoletnią.
Mhm. No tak, ale to jest prosta droga do nieszczęścia, kiedy 16-latek bierze sprawę w swoje ręce i czy my z mamą coś możemy. To jak gdyby od razu stawia w ogóle całą wydolność dorosłych w wątpliwym świetle, bo po prostu no, dzieci wymagają schronienia i 16-latek ma swoje problemy.
Zgadzam się.
Na pierwsze zakochanie, na szykowanie się do matury, a nie na martwienie się o to, co mama i co tata. I ja myślę, że bardzo ważne jest oddzielanie i nie parentyzowanie dzieci, nie popychanie ich w kierunku po prostu rozwiązywania takich spraw, dlatego że to nie są sprawy dla dzieci. I przedwczesne kierowanie dzieci w taką stronę, no to jest po prostu forma przemocy, nieustająco.
Ja się tutaj chyba najważniejsze jest to, że to jest ta informacja, że te sprawy się nie przedawniają.
Tak, dokładnie. Ja się tutaj w pełni zgadzam z panią psycholog, ale chodzi, ja po prostu mówię z perspektywy, jak to wygląda, prawda? Nie jak powinno, bo tutaj rzeczywiście, no tutaj powinien rodzic wziąć odpowiedzialność i walczyć. W 100% się zgadzam, ale mówię, jakie są realia, jak się do mnie właśnie te młode osoby też zgłaszają. No nie powinno to tak wyglądać, ale jest jak jest niestety. Więc dążmy do tego i to rzeczywiście rodzice drodzy, jeśli słuchacie, no to jest wasza odpowiedzialność i czas skończyć z usprawiedliwianiem osób, które nie płacą alimentów. Po prostu to jest coś, o czym nie powinniśmy dyskutować, czy to jest okej, czy nie. Mamy naprawdę szereg tutaj możliwości prawnych i powinniśmy z nich korzystać.
Mamy możliwości prawne, czy wszystkie, czy być może też tutaj, jeśli już rozmawiamy o tym, jak można by było usprawnić to, pomóc, to być może potrzebne nam jest jakieś nowe narzędzie od tej strony prawnej. Czy to, co mamy, wystarczy tylko, żebyśmy z tego korzystali?
Myślę, że nasze rozwiązania systemowe są dobre, tylko musimy po nie korzystać. Rozważałabym ewentualnie kwestię możliwości podniesienia kary za popełnienie przestępstwa, uchylania się obowiązku alimentacyjnego, tak? Bo myślę, że ta taka zasada prewencji ogólnej zawsze działa motywująco, tak mi się wydaje, na nas wszystkich, tak? To nie chcemy ponosić odpowiedzialności karnej. Jeżeli mamy z tyłu głowy, że o, co mi tam grozi, co najwyżej jakaś tam grzywna. Oczywiście no tutaj też jest możliwość wymierzenia kar ograniczenia wolności czy pozbawienia wolności do jednego roku, ale gdyby tam było jasno postawione, że jest to na przykład tylko nie wiem, pozbawienie wolności nie, tam do lat 3, bo tak teraz podkręcam trochę, ale to myślę, że wielu z tych mężczyzn zastanowiłoby się 3 razy, czy na pewno warto jest, no być może stracić jakieś swoje życie na pewien czas, no bo będę musiał iść tę karę wykonać, tak w zakładzie karnym. Więc jeżeli już bym miał zastanawiać się, to ewentualnie nad kwestią zwiększenia wymiaru kary, albo być może, żeby się sądy zaczęły zastanawiać, czy jednak nie wymierzać tych kar w granicach tej górnej granicy, tak? A nie tam te grzywny i tak dalej, bo czy to jest motywujące? No nie, bo jeżeli ktoś oficjalnie nie ma pieniędzy, nie płaci alimentów i ten jest nieściągalny, to czy będzie możliwość ściągnięcia grzywny? No nie, nie sądzę. Oczywiście możemy zamienić ją na zastępczą karę pozbawienia wolności, ale to jest kilka dni, kilkanaście, kilkadziesiąt czasem najwięcej. Więc tutaj...
A mnie tutaj w tym, co pani mówi, ale też w tym, o czym czytamy często, bardzo boli właśnie to określenie, że oficjalnie...
Tak, ale oczywiście, że tak. Ja tu chciałabym powiedzieć, no problem jest w momencie, w którym chcemy ściągnąć alimenty, ale w sytuacji, w której żądamy ustalenia wysokości alimentów, to nie oficjalne dochody i przychody mają znaczenie, tylko możliwości zarobkowe albo majątkowe. To znaczy sąd ocenia, ty tam panie czy tam pani masz takie wykształcenie, takie doświadczenie zawodowe, takie ukończone szkolenia. Gdybyś wykorzystywał całość swoich możliwości, to osiągałbyś taki dochód. Plus patrzymy, czy ktoś ma, nie wiem, mieszkanie na własność, które może teoretycznie wynajmować. To też ma znaczenie. Więc to takie ograniczenie celowe albo zaniżenie swoich dochodów w samej sprawie ustalenia wysokości alimentów nie ma znaczenia. Oczywiście problem powstaje, kiedy dochodzi do egzekucji alimentów. Ewentualnie możemy zacząć zastanawiać się, co zrobić, żeby ta egzekucja była sprawniejsza.
Tak.
Do tych zmian, jeśli ja mogę, bym dodała jeszcze, żeby ten wpis do rejestru...
Naprawdę musimy pokończyć, jedno także zdanie. Bardzo proszę.
Wpis do rejestru dłużników był jakby za każdym razem, żeby to nie było właśnie takie nieobowiązkowe, że tam do wyboru, tylko realnie, że wpisujemy do rejestru dłużników i ta stygmatyzacja rzeczywiście działa, tak wskazują wszelkie badania i powoduje, że ściąganie alimentów jest skuteczniejsze.
I jeszcze dosłownie na kilka zdań pani Anna Borkowska-Makarewicz.
I ja chciałabym jeszcze tylko tak podkreślić, że to, jak dużo emocji budzi ta rozmowa, dyskusja, w którą stronę ona zmierza, jak dużo jest w nas takiego przekonania, że to jest jednak taka narcystyczna podatność, a nie jakieś głębsze problemy, to jest tylko próbka konfliktu okołorozwodowego, z którą ja się na co dzień spotykam w gabinecie od strony dziecka. I proszę sobie wyobrazić, kim wychodzi się z takiego wieloletniego procesu.
I tu postawmy nawet nie kropkę, tylko te trzy kropki. Sara Balcerowicz, adwokatka, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Dagmara Adamiak, aplikantka radcowska, dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę.
I Anna Borkowska-Makarewicz, psychoterapeutka, były gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.